i ogród.
Dzień dobry, to kolejne sobotnie przedpołudnie. Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu audycji Dom i Ogród. W naszych audycjach podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu. Mówimy o trendach, o nowościach czy ciekawostkach. Podpowiadamy też różne rozwiązania. Podpytujemy również ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, sposoby na to, by uprawiać bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych. Adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować, przypominam, domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać swoje różne doświadczenia. A w dzisiejszej audycji powiemy o sadzeniu drzew i krzewów, a przede wszystkim o zasadach, jakie obowiązują w odległościach od krawędzi jezdni, od domu czy posesji sąsiada, bo nie wszyscy pamiętają, że taka niewielka sadzonka, którą posadzimy, z czasem się po prostu rozrośnie i właśnie to miejsce, gdzie ją ulokujemy, ma ogromne znaczenie. A w drugiej części programu powiemy o oczyszczaczach powietrza i nawilżaczach w domu, jakie możemy zastosować, jakie są rodzaje, a to dla nas bardzo ważne, bo źródeł zanieczyszczeń w mieszkaniach jest bardzo wiele. To różnego rodzaju materiały, urządzenia, świece zapachowe czy środki do czyszczenia i odświeżania, nie wspominając już o wszechobecnym kurzu. Szczegóły już za chwilę, Dom i Ogród do 12, warto więc zostać z nami. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od sadzenia drzew i krzewów i o tych odległości od krawędzi jezdni, od domu sąsiada, od posesji, by tych konfliktów też potem sąsiedzkich nie było. No i oczywiście, żeby też nie popaść w konflikt z prawem, gdy posadzimy za blisko krawędzi jezdni drogi publicznej. O tym wszystkim opowie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli mówimy o rozstawie w przypadku, powiedzmy, krzewów, to jeżeli bierzemy pod uwagę krzewy pokrojowe, czyli takie, które charakteryzują się jakimś specyficznym pokrojem i regularną koroną, to przyjmuje się standardowo, że powinniśmy sadzić je w rozstawie takiej odległości jeden od drugiego, mniej więcej połowy do jednej wysokości krzewu w wieku dojrzałym. Tu jest ważna taka informacja w wieku dojrzałym, bo zawsze z reguły sadzimy rośliny młode, ale trzeba pamiętać o tym, że ona po pewnym czasie urośnie, więc jeżeli to jest, powiedzmy, krzew, który dorasta tam, nie wiem, do metra, półtorej wysokości, no to trzeba połowę tej wysokości potraktować jako rozstawę do powiedzmy, całej tej wysokości, czyli od pół do jedności. Natomiast jeżeli mówimy o krzewach wysokich, to się bierze pod uwagę jakąś 1/3 sumy wysokości sąsiednich krzewów w wieku dojrzałym. Czyli to mniej więcej tak 30% wysokości tych krzewów, które rosną w okolicy. Jeżeli mówimy natomiast o grupach krzewów tego samego gatunku, no to w przypadku tych, które są niskie, to jest maksymalnie tam, powiedzmy, do 2 metrów odległości, od tak 70 centymetrów, bądź też krzewów wysokich, to wtedy sadzimy je co 3-4 metry. No, trzeba pamiętać o tym, że krzewy, jak sama nazwa wskazuje, krzewią się, czyli z reguły rozrastają się szeroko na boki, no poza oczywiście tymi odmianami czy gatunkami, które mają taki pokrój no, wąskokolumnowy. Wtedy te odległości mogą być oczywiście niższe.
A co jest ważne w sadzeniu modnych żywopłotów roślinnych?
Jeżeli mówimy natomiast o nasadzeniach żywopłotowych, to tu taką optymalną jak gdyby odległością, to w przypadku krzewów niskich do pół metra maksymalnie, natomiast tych wysokich to jest tak między pół metra a 80 centymetrów. Czyli też zależy tutaj od tego, czy chcemy uzyskać szybko efekt tak zwanego zwarcia, czyli takiej zielonej ściany, czy chcemy, żeby no, mieć co pewien czas jakieś tam miejsca bardziej luźniejsze. I tak jak wspomniałem w przypadku sadzenia, że ważna jest ta głębokość tego dołka, pamiętając o tym, że ten system korzeniowy najlepiej się rozbija i w największym takim procencie w tej głębokości między 30 a 70 cm, to mniej więcej dołek robimy też na takiej, na taką głębokość, a średnica to, tak jak mówiłem, w zależności od tego, jaka jest bryła korzeniowa. Z reguły przyjmuje się, że jest to dwukrotna średnica tej bryły korzeniowej.
Bardzo ważne są odległości także w sadzeniu drzew.
To jest dosyć istotna tutaj informacja z tego względu, że no póki sadzimy młode rośliny, to jest wszystko w porządku. Natomiast no należy pamiętać o tym, że my nie sadzimy tych roślin na rok, dwa czy trzy, tylko z reguły na znacznie dłuższy okres czasu, więc po pewnym czasie no one osiągną większe rozmiary, a te większe rozmiary przekładają się również na większy zasięg systemu korzeniowego. I tutaj, żeby uniknąć takich sytuacji, że powiedzmy po pewnym czasie, tam po kilkunastu latach, na przykład, no nie wiem, drzewo nam skutecznie zacienia okna i tak dalej, bo było za blisko posadzone, no to trzeba tutaj brać pod uwagę taką opcję, że jeżeli są to drzewa, które mają korony większe niż 9 metrów, to od ściany budynku powinny być one sadzone nie bliżej niż 6,5 do 9 metrów. Jeżeli natomiast są to drzewa o szerokości korony powiedzmy 4-5 metrów, no to tutaj ta odległość powinna wynosić około 4 metrów. Czyli jak tutaj widać, ta szerokość korony nam skutecznie jak gdyby mówi, w jakiej odległości powinniśmy takie drzewo posadzić od lica domów. Jeżeli mówimy natomiast o kwestiach tej infrastruktury podziemnej, czyli przewody kanalizacyjne, przewody wodociągowe, gazowe czy centralnego ogrzewania, no to tutaj już troszeczkę inaczej sprawa wygląda. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no nie sadzimy takich roślin bezpośrednio na takiej magistrali, czy to wodnej, czy gazowej, no bo w razie jakiejkolwiek awarii, no to automatycznie te drzewa ulegają zniszczeniu. Poza tym one same mogą stanowić zagrożenie dla tych przewodów, bo bardzo często korzenie penetrują tamte rejony, gdzie jest dużo, dużo wilgoci. Więc tutaj w przypadku wodociągów, to znowu posłużę się tutaj tą wielkością odnoszącą się do szerokości korony, no to podaje się, że to jest mniej więcej taka odległość od 1,5 do 2 metrów. Więc to jest taka minimalna odległość. W przypadku przewodów gazowych, przy tych najmniejszych koronach, rzędu powiedzmy 4-5 metrów, jeżeli chodzi o szerokość, to jest około 2,5 metra, natomiast w przypadku drzew tych większych, dużych, powyżej 9 metrów szerokości korony, to jest minimum 5 metrów. Więc tu, jak widać, musimy tą odległość zachować w odpowiednich proporcjach.
A jak to wygląda w przypadku krawędzi jezdni czy innych miejsc, w tym między sąsiada, o tym po przerwie.
Dom i ogród.
O czym musimy pamiętać, kiedy chcemy posadzić drzewo w pobliżu krawędzi ulicy, murków czy innych obiektów?
W przypadku natomiast krawędzi jezdni, to tutaj przyjmuje się taką ogólną, jak gdyby odległość, która wynosi około 1 metra. To tak standardowo, ale to zaznaczam, że to wszystko są wartości minimalne. Czyli lepiej sobie jak gdyby tutaj zagwarantować nieco więcej takiego komfortu i posadzić takie rośliny nieco większej odległości niż w tych takich minimalnych odległościach, jak to jest tutaj podawane. Podobnie wygląda sprawa w przypadku krawędzi jakichś tam murów oporowych czy murków, prawda? No chodzi przede wszystkim tutaj o to, żeby te korzenie, penetrując glebę, no nie powodowały uszkodzeń takich obiektów, co często ma miejsce przy zbyt bliskim sadzeniu właśnie. No i myślę, że tutaj jeszcze warto powiedzieć, w jakiej odległości można sadzić drzewa, jeżeli bierzemy pod uwagę granice działki, bo to często są takie sporne sytuacje. No nigdy nie sadzimy powiedzmy w samej miedzy, no chyba że mamy dobrego sąsiada, no to wtedy możemy wspólnie jakoś tutaj podjąć decyzję. Natomiast jeżeli sadzimy to na swojej jak gdyby działce, no to przyjmuje się, że drzewa ozdobne, które mają wysokość do 5 metrów, powinny być sadzone nie bliżej niż 3 metry od granicy działki. czyli tak to tutaj mniej więcej wygląda, natomiast drzewa znacznie wyższe, czyli do 10 metrów to jest 5 metrów, a powyżej 10 metrów to jest minimum 7 metrów od granicy takiej działki. W przypadku drzew owocowych to są troszeczkę mniejsze odległości i to właściwie tutaj też regulują takie przepisy, które są zawarte w regulaminie ogródków działkowych. To tam można sobie to też zerknąć, te odległości w przypadku drzew owocowych, które mają wysokość większą niż 3 metry, to jest odległość od granicy takiej działki, to jest około 3 metrów, natomiast te, które mają do 3 metrów wysokości, to około 2 metrów od tej granicy.
A jak przewidzieć, na jaką szerokość rozrosną się takie drzewa?
To, żeby uniknąć takich sytuacji spornych, tak jak mówiłem, to lepiej się tam kapkę odsunąć od tej granicy działki. No oczywiście czasami też są sporne sytuacje, jeżeli chodzi o przerastanie tych gałęzi, prawda, czy korzeni na sąsiednią działkę, więc tutaj biorąc pod uwagę te minimalne odległości, które mówią nam o tym, jak daleko od granicy działki możemy te drzewa posadzić, to trzeba to też sobie tutaj wziąć pod uwagę, że lepiej mieć tutaj nieco dalej posadzone te drzewa, niż potem mieć jakieś z tego problemy. Myślę, że to są chyba takie najważniejsze rzeczy, jeżeli mówimy o tym sadzeniu. Oczywiście tu jeszcze można wspomnieć o jednej takiej istotnej sprawie, no bo klimat nam się ociepla bardzo, więc czasami w mieście możemy zauważyć, że drzewa są bezpośrednio po posadzeniu podlewane, więc stosuje się różnego rodzaju takie systemy do podlewania kropelkowego. Nieraz można zauważyć takie wiszące pojemniki bezpośrednio przy pniu drzewa. To są pojemniki wypełnione wodą, która powoli tam sobie się przesącza, zapewniając na dłuższy okres czasu odpowiednie uwilgotnienie tej gleby. No chodzi o to, żeby w momencie bezpośrednio po posadzeniu, aż do momentu przyjęcia się takiego drzewa na miejscu stałym, miało ono przynajmniej jakieś możliwe warunki do zregenerowania tego systemu korzeniowego i żeby dobrze się na takim miejscu przyjęło. W innych warunkach niezbędne czasami staje się po prostu regularne podlewanie. No o ile w warunkach powiedzmy domowych, na działkach tam jakichś prywatnych możemy to sobie we własnym zakresie zagwarantować, o tyle w takich dużych przestrzeniach miejskich nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania. Myślę, że to są najważniejsze takie rzeczy, które można by było tutaj uwzględnić i jeżeli będziemy się tego trzymali, to na pewno te drzewa, które posadzimy, będą przez długi okres czasu cieszyły nas swoim wyglądem i tymi walorami ozdobnymi. A to, że powinniśmy o nie dbać, to chyba nie ulega tutaj wątpliwości. Im więcej będziemy teraz drzew sadzili, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla klimatu.
Radził doktor habilitowany Wojciech Durlak z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Warto z tych porad skorzystać, by nie doszło do konfliktów sąsiedzkich, czy też żeby nie popaść w jakieś konflikty z prawem, i żeby te rośliny cieszyły nasze oko. Warto z tych porad skorzystać, a te i inne porady znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród, gdzie znajduje się nasze archiwum.
Dom i ogród.
A teraz powiemy o oczyszczaczach powietrza i nawilżaczach w domu, bo to bardzo ważne dla nas. Źródeł zanieczyszczeń w mieszkaniach jest bardzo dużo i materiały, urządzenia, też wszelkie środki do czyszczenia, do odświeżania. Kurz oczywiście to wszystko jest wszechobecne w mieszkaniach, dlatego warto to powietrze oczyszczać. Jakie wybierać oczyszczacze i na co zwrócić uwagę przy ich zakupie? O tym Mariusz Targosiński, doradca klienta.
Na pewno musimy mieć świadomość, do czego nam potrzebny ten oczyszczacz, do jakiej powierzchni, czyli trzeba by sobie wziąć maksymalną powierzchnię, czyli tak zwany przepływ powietrza w metrach sześciennych na godzinę. Tutaj jeżeli chodzi o oczyszczacz, to też jest ważna sytuacja z tym, żeby oczyszczacz oczyszczał powietrze, czyli pobór prądu w watach tak samo, żebyśmy też w drugą stronę nie przechodzili tak jakby z tym oczyszczaniem powietrza, że pobór prądu jest wysoki. Na pewno też hałas. No i oczywiście, czy oczyszczacze powietrza w sobie mają filtry. Filtry węglowe, filtr HEPA i filtry wstępne w oczyszczaczach powietrza. Ważne to jest, czy one mają od razu w zestawie i czy będziemy mogli później dokupić te filtry. I no i dodatkowe funkcje. No później każdy oczyszczacz gdzieś różni się od siebie, że ma dodatkowe funkcje. Ma na przykład jonizator w sobie wbudowany, timer. Na przykład dodatkowo funkcje takie jak sterowanie telefonem, tak? Możemy sobie ściągnąć przez Wi-Fi i sterować tym telefonem. No i oczywiście to wtedy inne ceny są. Alternatywą na pewno mogłyby być nawilżacze. Do oczyszczacza są to tańsze wersje, tylko że one już mają inny pobór mocy, no i do mniejszej powierzchni na pewno.
Z pewnością należy wiedzieć, do jakiego pomieszczenia potrzebujemy takiego sprzętu, do salonu, sypialni, czy też do innych celów.
Musimy na pewno wziąć tutaj pod uwagę natężenie hałasu. Każdy prawie ma funkcję cichą, czyli nocną. Fakt faktem, że ta funkcja nocna, oczywiście jeżeli włączymy w oczyszczaczu funkcję nocną, będzie to na pewno dużo ciszej działało, tylko że też musimy liczyć się z tym, że też będzie mniejszy przepływ tego powietrza na godzinę w metrach sześciennych. Ale na pewno będziemy mogli zasnąć, będziemy mogli po prostu, nie wiem, oglądać sobie telewizję przy takim doborze hałasu. Hałas tutaj jest, natężenie w tych najlepszych, no to około 20 do 30 decybeli. No już te takie mocniejsze oczyszczacze przeznaczone bardziej do takich pomieszczeń typu, nie wiem, sal komputerowych, sal przedszkolnych, tam nie przeszkadza ten hałas, bo tam jest wewnętrznie hałas też.
Wspominał Pan o dodatkowych funkcjach, między innymi jonizowaniu. Kiedy takie urządzenia wybierać?
Czyli kiedy chcemy po prostu z tych jakby najbardziej z wirusów może oczyścić powietrze, bo one są najbardziej szkodliwe, ale też długa jonizacja nie jest wcale dobra dla organizmu, ponieważ tam jest mniejsza chyba zawartość tlenu, z tego co dobrze pamiętam. Jeżeli by chodzi o funkcję nawilżania, no to jeżeli będziemy nawilżać, to też odpowiednią ilość tego nawilżenia, bo nie możemy cały czas nawilżać. W okresie zimowym no to jak najbardziej, ale to też do odpowiedniej wilgotności, maksymalnie tam do 80%, ponieważ możemy sobie spowodować odwrotny skutek, bo zrobi nam się po prostu za wilgotno i będziemy musieli odgrzybiać pomieszczenie. Maksymalnie nawilżenie do 80%. To jest maksymalne nawilżenie gdzieś w bardzo suchych pomieszczeniach, nie wiem, gdzie cały czas w jakichś pralniach, gdzie cały czas jest po prostu strasznie dużo suchego powietrza i w tych kotłowniach, tam gdzie jest dużo grzejników i wtedy w tym momencie możemy po prostu to pomieszczenie nawilżyć. Mają wbudowane na przykład lampę UV, gdzie właśnie też niszczy te wirusy i ma, tylko że nawilżacze oczywiście z tym przepływem różnią się tym od oczyszczaczy, że mają mniejszą wydajność na pewno niż oczyszczacze powietrza. Bo takie największe oczyszczacze są stosowane nawet do 50 metrów kwadratowych powierzchnia.
Jakie mają inne dodatkowe funkcje, co mają w standardzie i jaki jest przedział cenowy, to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
A jakie jeszcze mogą mieć dodatkowe funkcje różne oczyszczacze?
No tam jeszcze dodatkowo, no nie wiem, mają wbudowane timery, funkcje związane z aplikacjami na telefon. Oczywiście, żeby nikt sobie nie myślał, że będziemy mogli sterować Wi-Fi bez możliwości internetu. Nie, musimy mieć internet w domu, żeby to się wszystko połączyło, bo to nie jest tak, że będzie działało bez internetu. Którzy myślą, że po prostu urządzenia działają bez internetu i ma Wi-Fi, no to powinno działać. Nie, on nie ma w sobie internetu. Musi być podłączony pod urządzenie Wi-Fi. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje oczyszczaczy, mają też funkcję taką, że wyczuwają zanieczyszczenie powietrza i zmieniają kolor i wtedy ta funkcja po prostu, on zaczyna mocniej oczyszczać powietrze, wchodzi w tryb mocniejszy i w danym momencie pokazuje, że jest bardziej zanieczyszczone powietrze. Jeżeli chodzi o standard, najprostsze zmieniają kolory, mają tam od zielonego, czyli powietrze zawsze jest idealne, czerwone pomarańczowe troszeczkę gorsze, czerwone bardzo złe i wtedy kolorami. Droższe urządzenia mają to już wskazują ilość tego zanieczyszczenia cząstek zanieczyszczonych. Pokazuje to na wyświetlacz. Dopasowuje się sam, wtedy wchodzi taki jakby tryb intensywnej, bardziej intensywnej automatycznej pracy. On po prostu, jeżeli jest czyste powietrze, ustawimy go na automatyczną pracę, on jeżeli już wyczyści to powietrze na danym pomieszczeniu, przestaje coraz ciszej chodzi i coraz mniej filtruje to powietrze, bo ono jest czyste. Jeżeli tylko jest jakiś zewnętrzny, nie wiem, otworzymy okno, wpuścimy trochę z powietrza gorszego, wtedy on nagle zmienia tryb na mocniejszy i mocniej zaczyna pracować i oczyszcza bardziej. Najlepiej, żeby był cichy, no po prostu, bo jeżeli chcemy oglądać telewizję, jeżeli chcemy, nie wiem, robić różne zajęcia w domu, rozmawiać, prowadzić konwersacje, no to jednak hałas najbardziej tu wpływa, bo wszystkie mają już podobne funkcje wydolności, no to w zależności od wielkości kubatury pomieszczenia.
Wspominał Pan o tej alternatywie dla oczyszczaczy, o nawilżaczach.
No teraz w okresie suchym, no jak grzejniki są powłączane, no są nawilżacze też powietrza, one mają też funkcję oczyszczania i one w sobie mają właśnie ten filtr HEPA, tylko sam filtr HEPA, no i niektóre mają jeszcze lampę, która neutralizuje te bakterie i grzyby, wirusy, mikroflory, mikroorganizmy, lampa UV. Na świetle. Tylko, że to są do małych pomieszczeń, bo to tak jakby ten nawilżacz jest cena tam od 250 zł, tam w górę idzie do 500 maksymalnie, ale to tak jak mówię, że trzeba tutaj pamiętać o tym, żebyśmy za mocno nie nawilżyli pomieszczenia, żebyśmy później nie musieli osuszać. Tam, gdzie jest sprzęt, gdzie jest elektronika, no to najczęściej nawilżaczy nie stosujemy. Bardziej gdzieś w salonie, tam gdzie mamy kwiaty, no nie wiem, żeby te kwiaty po prostu też były nawilżone, żeby była odpowiednia wilgotność powietrza.
A jakie są ceny oczyszczaczy, jakie są przedziały cenowe?
No te najtańsze to gdzieś tak zaczynają się od jakichś 600-700 zł, no najdroższe w granicach 1700, to na 1000 zł więcej. No ale to tak jak mówię, to jest też i firma, renoma firmy, no i później łatwość do kupienia różnych filtrów, do wymiany filtrów. Na przykład u nas w pracy jest używany jedna z marek i ponad rok jeszcze ten filtr nie zapchał się, nie pokazuje funkcja, że po prostu jest do wymiany.
A te najtańsze co posiadają w standardzie?
Mają też filtr, mają też funkcję oczyszczania, filtr HP, filtr węglowy, tylko że no, są głośne, na pewno są głośne, najtańsze.
Czyli im droższe, tym będzie mniej hałasu.
Standardowo tak. Im mniej będzie hałasował, no i ma też lepszą wydajność przepływ powietrza. No i ma te z tej górnej półki, to mają filtr wstępny, filtr węglowy i filtr HEPA, które tak jakby potrójną ochronę tego wyczyszczenia powietrza. Ich skuteczność jest na 99%.
A które najczęściej wybierają klienci?
Najczęściej wybierają, no to tak właśnie z tej górnej półki, to nie jest tak, że te najtańsze są najczęściej najpopularniej sprzedawane. Klienci wiedzą, zdają sobie sprawę, że potrzebują czegoś dobrego, że to jest nowa technologia, na której się nie oszczędza, bo wiedzą, że później jest łatwość na przykład wymiany części, do kupienia filtrów, tak jakby serwisu w razie jakby coś się stało. Wiedzą, że jakość odpowiada za cenę. No i marka oczywiście.
No, zwykle tak bywa, że za niską ceną kryje się niska jakość, choć nie zawsze. A dziś Państwu doradzał Mariusz Targosiński, doradca klienta. Warto z takich oczyszczaczy korzystać, warto w ogóle oczyszczać powietrze w pomieszczeniach, czyścić chociażby instalując właśnie takie urządzenia, ale też nie zapominajmy o naturalnych oczyszczaczach. Mam tu na myśli rośliny, które niezwykle skutecznie pochłaniają wszelkie zanieczyszczenia, o czym mówimy także w naszych audycjach. Tu warto wymienić chociażby skrzydłokwiat, bluszcz, czy różne inne rośliny, o których warto podpytać w salonach ogrodniczych, czy też poczytać o nich. Chociażby też bardzo popularne i lubiane paprocie, myślę, że wszechobecne w domach. Tylko pamiętajmy o jednym, o tej uprawie, o pielęgnacji takich roślin, by jej nie przelewać, nie przesuszać przede wszystkim, bo gdy zaczynają przesychać, zaczynają opadać liście, no to wtedy same w sobie są źródłem właśnie zanieczyszczeń.